Czwarta, czyli ostatnia niedziela Adwentu, stawia przed nami pytanie. Czy wszystko już gotowe? I na pewno w wielu naszych umysłach są takie pragnienia, takie myślenie. I zadajemy sobie pytanie, czy wszystko jest gotowe na święta. A Jezus zadaje nam inne pytanie. Czy ten czas Adwentu, który już się kończy, za kilka dni, wykorzystaliśmy dobrze? Czy w ogóle cokolwiek w tym czasie było inaczej? Czy był czas na spotkanie z Bogiem? Czy ten czas przybliżył nas do Niego? I czy w naszym domu jest miejsce dla przychodzącego Zbawiciela? A tak dokładnie, czy przewidziałeś to miejsce w swoim sercu? Niech ta msza święta pomoże nam stawiać Jezusa w centrum naszego życia, bo jeżeli Jezus będzie w centrum, to wszystko będzie na właściwym miejscu. Msza święta obecna jest sprawowana.
Czytanie z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana. Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla. Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan. Czy to zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej. A ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom, kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swoich przodków. Wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę go jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Oto słowo Boże.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna. Jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń nasze serca żyzną glebą, byśmy to słowo Boże przyjęli, zrozumieli je i odpowiedzieli na nie wiarą. Usiądźmy sobie. Moi drodzy, wiara nasza opiera się na Słowie Bożym i na tradycji. To źródło, z którego czerpiemy wiedzę i wiarę. Dlatego, że Słowo Boże zawiera to wszystko, te wszystkie wydarzenia i słowa, które Bóg skierował do ludzi. I człowiek wierzący zna Pismo Święte. Tak jak na przykład kierowca autobusu zna działanie swojego pojazdu, zasadę działania i wie, co do czego służy, jaki przycisk. Tak samo pilot samolotu wie, w jaki sposób samolot położyć na ziemi, wzbić w powietrze i jaki przełącznik, co obsługuje, jaki wskaźnik, co, jaka kontrolka, co oznacza. Tak samo człowiek, który wierzy, zna Słowo Boże, to znaczy, co skąd się bierze. Bo Bóg przez wieki mówił do człowieka i te obietnice wypełniał. I dzisiaj cofamy się 3000 lat wstecz. To wydarzenie miało miejsce 3000 lat temu, za czasów króla Dawida. I król Dawid sobie zamieszkał w pałacu, bo wybudował sobie piękny pałac. Jest napisane, że Pan Bóg poskromił wokół niego wszystkich wrogów. Oczywiście Dawid walczył, ale zwyciężał Pan Bóg. I wtedy król Dawid wezwał swojego proroka Natana i mówi: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Czyli coś nie jest nie tak, nie? Ktoś tu jest mniej ważny. No. Pan Bóg mieszka w namiocie, a król sobie mieszka w pałacu. W tym wszystkim była wola, że Dawid chciał wybudować pałac Panu Bogu, świątynię. Ale Natan powiedział mu, że to uczyni ktoś inny. I wtedy w nocy, po tym wydarzeniu, po tym, kiedy Dawid powiedział Natanowi, zwierzył się z tego, Pan Bóg do niego skierował słowa. Jedne z kluczowych słów w historii zbawienia. To proroctwo Natana jest jednym z najważniejszych proroctw. I takie pytanie retoryczne. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Bóg od razu odpowiada mu przez proroka. I tu opowiada mu historię. Zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec. Wiemy, że jak prorok Samuel przyszedł do Jessego, bo Bóg kazał mu spośród jego synów namaścić jednego na króla. Jesse mu przedstawił wszystkich swoich synów, a Samuel patrzy, mówi: to nie wszyscy. Tu nie ma tego, który ma być królem. Czy to wszyscy twoi synowie? Ojciec mówi: nie, jeszcze jest taki jeden mały, rudy tam, pasie, owce. Zawołaj go. Przyprowadzili go i Pan Bóg mu wtedy powiedział: to ten, namaść go na króla. A więc widzimy, Dawid miał bardzo złą relację z tatą. Tata w ogóle o nim zapomniał. Ale Bóg go wyszukał i znalazł. Potem uczyniłem cię władcą nad moim ludem i byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś i pokonałem wszystkich twoich nieprzyjaciół. I jeszcze coś więcej, daję mu obietnicę, dam ci sławę największych ludzi na ziemi. No rzeczywiście, jeżeli ktoś jest znany przez 3000 lat, no to powiedzmy sobie szczerze, że no jest sławny na ziemi. I co dalej? Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Czyli co? Czyli to nie ty zbudujesz mi dom, ale ja tobie zbuduję dom. I tu nie chodzi o dom jako pałac, tylko chodzi o ten dom z ludzi. I teraz przechodzimy do sedna tego proroctwa. To, co jest najważniejsze w tym proroctwie Natana. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok twych przodków. Czyli kiedyś tam, za ileś tam lat, my już wiemy, że to się stało za 1000 lat. 1000 lat trzeba było czekać. Wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twojej wnętrzności, czyli będzie z twojego rodu, będzie twoim kolejnym tam potomkiem. I utwierdzę jego królestwo. I tu jest, kochani, najważniejsze. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Czyli Bóg przez proroka Natana mówi do króla Dawida, że z jego rodu wyjdzie ktoś, kto będzie Synem Bożym. Że Syn Boży będzie z rodu Dawida. Przede mną tron, dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. A więc widzimy, to wszystko będzie trwać na wieki. I to jest, moi drodzy, bardzo mocne proroctwo 1000 lat przed narodzeniem Jezusa. Bóg takie słowa skierował do Natana, a Natan to wszystko powtórzył Dawidowi. Drugie czytanie dzisiejsze ze Słowa Bożego mówi nam o bardzo ważnej rzeczy, że Bóg nie mówi wszystkiego od razu, tylko że pewne rzeczy odkrywa po kolei. Ujawnia pewne tajemnice. Na początku, pamiętamy, Abraham usłyszał głos, był dziadkiem i ten głos mu powiedział, że jeżeli wyjdziesz z ziemi swojej rodzinnej do kraju, który ci wskaże, uczynię twoje potomstwo tak licznym jak gwiazdy na niebie. Ktoś by mógł pomyśleć, to jest niemożliwe. Przecież Abram, bo tak miał na imię wtedy Abraham, był już dziadkiem, miał prawie 100 lat i nie miał dzieci. I tu nagle głos mu mówi, że jak wyjdziesz, to będziesz miał takie potomstwo tak liczne. To było niedorzeczne i sprzeczne z ludzką logiką. Ale co on robi? Usłyszał, uwierzył i poszedł za tym głosem. I temu Abrahamowi Bóg powiedział, że jest Bogiem. I tyle. Potem Mojżeszowi objawił swoje imię. Jahwe, czyli jestem. Jestem, który jestem. Kolejne objawienie, kolejna prawda i przykazania na górze Synaj. A najdoskonalej Bóg objawił nam się w Jezusie, kiedy pokazał nam prawdę o sobie całą, czyli, że Bóg nie jest sam, jeden, tylko Bóg jest wspólnotą osób. Że jest Bóg Ojciec, jest Syn Boży i Duch Święty. I że Bóg jest nie tylko sprawiedliwym sędzią, ale kochającym Ojcem, który tak cię ukochał, że wydał swojego Syna za ciebie, abyś nie miał życia i był razem z Nim na zawsze. Zauważmy, jaka piękna prawda o Bogu. A więc widzimy, Bóg pewne rzeczy objawia stopniowo, nie od razu wszystko. I o tym mówi święty Paweł do Rzymian. I mówi o bardzo ważną rzeczy, o ważnej rzeczy, jaką jest posłuszeństwo wierze. Mówi tak, zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków ukrytą, teraz ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, do skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa. To jest bardzo trudne zdanie, wielokrotnie złożone. Dzisiaj, że drugie czytanie miało tylko jedno zdanie. Ale chodzi o co? To wszystko jest po to, żebyśmy mieli posłuszeństwo wiary. Bo moi drodzy, my zawsze w życiu kogoś słuchamy i czymś się kierujemy. Albo słucham Boga i idę według tego, co On mi mówi, co On mówi do mnie, albo idę według innych wskazówek, które otrzymuję od ludzi. Czego Bóg ode mnie oczekuje? Bardzo prostej rzeczy. Abym przyjął łaskę zbawienia, którą ma dla mnie w Jezusie Chrystusie. Abym przyjął prawdę o tym, że jestem kochany i wszedł w to. Jeżeli przyjmujesz tę łaskę, jeżeli otwierasz serce i przyjmujesz wiarę, to żyjesz wiarą. To rodzi pewne konsekwencje. Jakie konsekwencje? Chodzi o to, że żyjesz w komunii z Bogiem przez przyjmowanie komunii świętej. Żyjesz z Nim w jedności. Spowiadasz się, jeżeli upadniesz, bo masz wroga, który cię kusi. Jak najszybciej idziesz do spowiedzi świętej i żyjesz i przystępujesz do komunii świętej w każdą niedzielę. Jeżeli jesteś na mszy świętej, która jest ucztą, to przyjmujesz komunię świętą. To jest, tego Bóg wymaga. Żebyś żył wiarą, żebyś przyjął Go i uwierzył słowu, które On kieruje do ciebie. A ktoś może powiedzieć, no dobrze, no co mi daje wiara? Słyszeliśmy, jak ojciec Stanisław tu był i mówił, wiara daje to, że żyję bez lęku przed śmiercią. Nie boję się śmierci, bo jak umrę, wiem, że idę w ramiona Ojca i moje życie będzie piękne. Moje ciało pójdzie do ziemi, bo ciało to jest tylko coś, co już przemija, ale moja dusza, ja idę do Boga. Idę skąd się wziąłem, bo stamtąd przyszedłem. Wiara daje mi to wejście tam. I teraz jest jeden problem. Jaki problem? Czy my w to wierzymy? Czy to, co Bóg od nas oczekuje, jest moje? Czy ja tego słucham? Bo ktoś może powiedzieć, Boże księdza, jestem wierzącym, a nie praktykującym, nie? To jest, kochani, to jest sprzeczne pojęcie. To jest coś głupiego. Bardziej głupiego tekstu nie można wymyśleć. Gdybym powiedział, jestem pilotem odrzutowca czy myśliwca, a ktoś by powiedział, a czy latałeś kiedyś? No nie. To by się popukał po głowie i powiedział, spadaj i lecz się. Tak samo, jeżeli ktoś twierdzi, że jest wierzącym, ale nie praktykującym, to co to znaczy? To jest chore, sprzeczne pojęcie. Nie jestem wierzącym, bo nie słucham tego, co mówi Bóg. Nie przyjmuję tego, czego On ode mnie oczekuje i tak naprawdę nie przyjmuję tego, co On chce mi dać. I dzisiejsza Ewangelia mówi o Maryi, kiedy już wypełnił się czas kary za grzech pierwszych ludzi. Wtedy Bóg posłał archanioła Gabriela do Maryi. Znamy tylko trzy imiona aniołów. Archaniołów to jest Gabriel, Rafał i Michał. Tych trzech. Więcej imion nie znamy, ponieważ aniołowie nie ujawniają swoich imion. Jego imię oznacza jego działanie. To kiedyś może będziemy sobie mówić na ten temat. I tenże potężny anioł staje przed Maryją. Anioł, który cały czas stoi przed Bogiem, jest do jego wyłącznej dyspozycji. Jeden z potężnych, olbrzymich aniołów, który ma taką moc, że mógłby w jednej sekundzie unicestwić całą ziemię i ją zniszczyć. On przychodzi do niej i mówi słowa niesamowite. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Czyli pozdrawia, kłania się jej, bo jesteś pełna łaski i Pan z Tobą. I w tym momencie no Marię zatkało, jakbyśmy to powiedzieli współcześnie. No zaraz, zaraz, przychodzi anioł, jeszcze mnie pozdrawia i mówi, że jest pełną łaski i mi się kłania. I ona wtedy się zaczyna zastanawiać, o co mu chodzi. I słowa są dalej niesamowite. No, logiczna konsekwencja tych wydarzeń, nie? Nie bój się, Maryjo. No bo kochani, nie wiem, jakbyśmy zobaczyli anioła, co byśmy zrobili, nie? Albo uciekli, albo się zabili o drzwi. Nie wiem, co byśmy zrobili, gdybyśmy zobaczyli anioła Gabriela. Bo on wcale nie jest przyjemnym aniołem, tylko potężnym. I co? Nie bój się. Znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg mu da tron jego ojca Dawida. I tu widzimy nawiązanie do proroctwa Natana. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, co powiedział Natan do Dawida. 1000 lat wcześniej powiedział mu, z twojego rodu wyjdzie ten. I tutaj po 1000 lat Bóg to spełnia. Bóg na to przygotował Maryję. Maryja to wiedziała. Bo jak nam tradycja mówi, Maryja jako mała dziewczynka była odesłana do świątyni i tam pracowała. Wykonywała te czynności, które mogły tam robić dziewczęta. Ale oprócz tego, że pracowała dla chwały Bożej, czytała Słowo Boże, modliła się psalmami i znała Słowo Boże. I ona na pewno wiedziała, że jest tą, o której Natan mówił do Dawida. I co? Będzie panował nad domem Jakuba, a jego panowaniu nie będzie końca. Dom twój, twoje królestwo będzie trwać na wieki. Widzimy, zbieżność, tu o to chodzi. I w tym momencie co Maryja mówi? Normalna rzecz, naturalna. No mówi, no dobrze, no ale ja tego nie rozumiem, bo nie mam nic wspólnego z żadnym mężczyzną i nie miałam. I wtedy anioł dalej jej tłumaczy. To się stanie przez Ducha Świętego, który na ciebie zstąpi. I moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. I ażeby Maryja nie miała najmniejszych wątpliwości, żeby sobie nie pomyślała, że to wydarzenie to było tylko jej urojenie, że to był jakiś sen, że to było coś, no, coś z pogranicza snu i jawy, to powiedział jej, twoja krewna Elżbieta jest już w 6. miesiącu i ta, która uchodzi za niepłodną, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. I co robi Maryja? Maryja mówi, oto ja służebnica Pańska, niech się tak stanie. Niech mi się stanie według Twego słowa. I kochani, i te słowa, niech mi się stanie, według słowa Twego, to są najważniejsze słowa, jakie kiedykolwiek wypowiedział człowiek. Maryja wypowiedziała najważniejsze słowa. Czyli co? Uniżenie, tak, dobrze. Niech się tak stanie. Czyli na to, co jej anioł powiedział, powiedziała dobrze. Czyli wyraziła zgodę. I na te słowa Syn Boży stał się człowiekiem. Stał się jednym z nas. Maria żyła dla tych słów. Potem już wszystko, co się wydarzyło w życiu Maryi, było tylko konsekwencją tych słów. Bo to słowo pociągnęło za sobą pewne wydarzenia, historie. Potem Maria idzie do Elżbiety i Duch Święty napełnia Elżbietę i Jana. Tego Ducha Świętego, który wtedy w nią wstąpił, zanosi do Elżbiety. I Jan, tak jak powiedział prorok, zostanie już w łonie Matki napełniony Duchem Świętym. Ten, który pójdzie w duchu Eliasza przygotować naród na przyjęcie Jezusa. A więc widzimy, Maria uczy nas, kochani, posłuszeństwa wierze. I teraz pytanie jasne dla nas. Czy jestem posłuszny wierze? Kochani, posłuszeństwo Bogu to jest klucz. Dlaczego? Najważniejsze jest posłuszeństwo. Bo pierwsi rodzice, słuchając szatana, okazali Bogu nieposłuszeństwo. Zostali oszukani. Bóg im powiedział źle. Szatan im powiedział, że skoro wam Bóg czegoś zabrania, to znaczy, że was nie kocha. I Ewa w to uwierzyła. Popełnili grzech, bo okazali Bogu nieposłuszeństwo i konsekwencje tego grzechu ponosimy wszyscy. Do dzisiaj. Ból, cierpienie, wszystko co złe jest z powodu tego nieposłuszeństwa. I co robi Bóg? Wysyła swojego Syna, aby to nieposłuszeństwo zneutralizować posłuszeństwem. Jakie może być maksymalne posłuszeństwo? To posłuszeństwo aż do śmierci. Więc ojciec, syn okazał ojcu posłuszeństwo aż do śmierci i przez to posłuszeństwo przezwyciężył to nieposłuszeństwo. Pokonał grzech. I dlatego, moi drodzy, taką ważną rzeczą jest posłuszeństwo wierze. Posłuszeństwo słowu. Posłuszeństwo tego, co mówi do ciebie Bóg, czy przez proroków, czy w Ewangelii, czy jak czytasz sobie osobiście Słowo Boże. Jeżeli będziesz posłuszny Bogu, wygrasz życie. A jeżeli będziesz żył po swojemu, czyli nie będziesz słuchał Pana Boga, Pan Bóg będzie dla ciebie nikim, nie będzie się w ogóle liczył w życiu, w twoich wyborach, w twoich decyzjach, to w tym momencie, w takiej sytuacji twoje życie jest porażką. Marnujesz życie i tracisz czas tu na ziemi. Bo co? Bo Pan Bóg sobie, ty sobie. Jeżeli idziesz bez Boga, to wcześniej czy później będzie klęska, katastrofa i się nie pozbierasz. A najgorszą klęską i katastrofą jest to, kiedy nagle człowiek się przerazi, stając przed Bogiem z pustymi rękami. Kiedy tak bardzo chciałby do Boga iść, w ramiona się rzucić i zobaczy Jezusa. I wtedy stanie diabeł i powie, stop. Ty mnie wybrałeś, ty tam nie idziesz. I wtedy Bóg bezwładnie, bezradnie rozłoży ręce. No trudno. Tyle o Niego walczyłem. Mógł przystępować do Komunii Świętej, nie robił tego. Mógł się spowiadać, wzgardził moją miłością. Nie przyjmował Komunii Świętej na mszy świętej. Udawał, że wierzy. Cóż, wybrał Jego. Jezus powiedział, śmiertelnym przerażeniem napełnia mnie utrata dusz. Bóg traci duszę i to jest dla Niego straszny dramat. Bóg z tego powodu cierpi, że Jego dzieci giną. I teraz do kogo należysz? Do jakiej grupy należysz? Do tych, którzy słuchają Boga? Czy do tych, którzy żyją po swojemu? I dlatego, moi drodzy, dzisiaj prośmy Maryję, aby wyjednała nam łaskę posłuszeństwa wiary. Byśmy byli posłuszni temu, co mówi Bóg. A wtedy będziemy żyć pełnią życia. I w konsekwencji będziemy mieć życie wieczne. A przecież o to chodzi. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo, które dzisiaj do nas skierowałeś. Niech ono nas trwa. Maryjo, prosimy Cię, wyjednaj nam łaskę posłuszeństwa wierze. Amen.